Boży Minstrel. W dniach, kiedy Bede Czcigodny był mnichem w Jarrow, nigdzie w Anglii nie znano takiej krainy pieśni jak północ. Powiadano, jaka ziemia, taki lud. Wrzosowiska, lasy i żyzne doliny raz ciemniały w zimowej posępności, by po jakimś czasie zachwycać letnim pięknem. Życie było ciężkie, czasy trudne i niespokojne. Ale jak Northumbria długa i szeroka, wszędzie z nastaniem nocy, dało się słyszeć głos śpiewaka, a muzykę dud, fletu, trzciny i dźwięki harfy. Znano tak w szopach rybackich i wyżynnych wioskach, jak w posiadłościach możnych. Pewnego wędrowca zawsze chętnie witano, gdziekolwiek by nie poszedł, a był to minstrel, zaś pośród wszystkich minstreli północy najznamieniciej prezentował się Cynewulf. Młody i przystojny, wesoły i szarmancki, ulubieniec wielkich panów, gdyż pochodził ze szlachetnego rodu, a jego dłoń, która budziła magię w strunach harfy, była tak samo zręczna, dzierżąc ster statku i tak samo pewna w walce na miecze. Kilku potężnych wodzów nadaremnie próbowało zatrzymać go jako śpiewaka na swoim dworze. Cały świat był dla niego zbyt pełen cudów i świeżości, aby zostawać długo w jednym miejscu. Serce pałało w nim ku radości, przygody i w pogodnej młodzieńczej beztrosce wałęsał się od miasteczka do miasteczka, od dworu do dworu, mając w zanadrzu piosenki dla każdego słuchacza, zdobywając sławę oraz błyszczące złoto. Jednej nocy sprawiał radość mieszkańcom wioski opasanej żywopłotem, następnej mógł być gościem jednego z tych znanych na świecie zakonów, których ksienią była wielka pani, a zakonnice z utrefionymi włosami chodziły w fioletowych i karmazynowych lnianych tunikach, z rękawami przybranymi futrem oraz białych welonach, przewiązanych szerokimi kokardami. Niekiedy pomiędzy jednym występem a drugim czuł nienazwane pragnienie, czego towarzystwo nawet najżyczliwszych kobiet i mężczyzn nie mogło mu dać. Wtedy marzycielski duch prowadził go w samotne miejsca, gdzie z czystą radością obserwował dzikie stworzenia z pustkowi, lasów i wybrzeży. Wielu z nich dał drugie życie w pieśni, tak radosne dzisiaj, jak to było ponad 11 stuleci temu. W jego wersach wciąż żyli ci, którzy już dawno temu zniknęli z tych krain, jak bóbr z brązowych potoków i dziki łabędź, którego pióra brzmiały dookoła w lśniącej pieśni wysoko nad zalewami i pagórkami. Pomiędzy wzgórzami, po północnej stronie Wielkiego Muru, było sobie pewne miłe miejsce, gdzie przyjmowano go od dawna niczym syna marnotrawnego, który raz po raz wraca do domu. Jeżeli tamtejszy lud rzadko wymawiał jego imię jako minstrela, tym bardziej był rad. W starym dworze Hanging Show rósł zielony las, pnący się na zboczu wzgórza. Tam patrzył, jak mała córka Tenga, Mildred, wyrastała ze swojego gadatliwego dzieciństwa. Za każdym powrotem z wędrówek padało ciągle: jak ty wyrosłaś i rozkwitłaś, mały elfie. I za każdym odejściem padało zawsze to samo roześmiane pożegnanie: pocałuj mnie, zanim pójdziesz, a ja pocałuję cię, jak wrócisz. Czas biegł szybko. Beztroski elf stał się dla niego towarzyszką, kiedy z nią był, i małą, słodką duszą, którą mógł sobie przypominać, gdy przebywał daleko. To dla niej stworzył mnóstwo piosenek zagadek i były nazwane zagadkami, ponieważ w każdej ukrył opis czegoś, a ona miała się domyślić, co to takiego. Cynewulf umiał we wspaniały sposób zawrzeć w tych piosenkach wszystkie sprawy życia codziennego. Było 5 sióstr, które żyły razem w lato, w słońce i w deszcz. ale kiedy nadchodziło zimno, wracały do ciepłego domu, gdzie miały duży pokój i małą komórkę. Cztery z nich bawiły się w pokoju, a piąta, bardzo władcza, która często sprzeciwiała się pozostałym, miała komórkę dla siebie. Wszystkie z nich nosiły na swoich czołach małe półksiężyce i jeżeli nie utrzymywały ich w czystości, to zimowe duszki szczypały je zimnem za nieposłuszeństwo. Mildred nie posiadała się z radości, kiedy odkryła, że była to piosenka-zagadka o jej palcach i rękawiczkach z jednym palcem. Podobały jej się też zagadki o zwierzętach i ptakach. Białopyski jaźwiec albo borsuk śpiewał jej ze swojej nory, opowiadając, jak biegł po trawie na pazurzastych łapach i jak, gdy wrogowie przyszli kopać przy wejściu do jego nory, musiał wykopać przez wzgórze tunel dla swojego ludu, aby uciekli razem w bezpieczne miejsce. Raz, gdy Mildred popatrzyła w górę na rozgałęzione poroże jelenia wiszące na belce dachu, Kinewulf sprawił, że zwierzę opowiedziało o szybkich wiosennych biegach po słonecznych wzgórzach, o rajdach po zielonych łąkach oraz o tym, jak w ciężkie zimy strząsał siwiznę szronu z głowy i przekopywał zmarznięty śnieg w poszukiwaniu jedzenia. Często stare drzewa osłaniały go wraz z towarzyszami w burzowe noce. Wtedy podnosił się przepełniony smutkiem głos. Wysoko na belce pod dachem sam jeden czekam, żadnej bratniej duszy w zimę czy lato. Gdzie jesteś ty, o chyżych kopytach, który zwykł deptać zroszony torf i trzaskający śnieg? Nie wiem, gdzie przebłyskuje twoja rogata głowa, czy na purpurowym wrzosowisku, czy na ścianie folwarku. O biedny jeleniu, zawołała Mildred. Pozwól mi powtórzyć to trzy razy i zapamiętam wszystko. Potem była zagadka o jeżykach w letni wieczór. Beztrosko unosząc się w górze, oto małe istotki w pośpiechu, ciemno ubrane, nakrapiane słonecznym światłem, wirujące wysoko, pikujące w dół dokoła dzikich lasów, dokoła ludzkich dachów, pędzące, piszczące, szalejące w zabawie w zachodzącym słońcu. Usłysz je, wykrzykujące swoje imię. To zaczęło się dużo wcześniej, gdy Kinewulf zwykł przypominać jej przy stole, że małe istotki jedzą małymi kęsami. Ale figlarny elf wyrósł na małą Lady Mildred i w ostatnich miesiącach wędrownego życia minstrela wydarzyło się więcej niż raz, że po tym jak skierował swojego konia w kierunku Hanging Show i pogalopował mile lub dwie naprzód, nagle ściągnął lejce i obierał inny szlak. Ale jakkolwiek by ją nazwać, mała Lady Mildred była wciąż tym samym żwawym elfem. Kinewulf domyśliłby się tego, gdyby ujrzał ją wypatrującą poprzez łąki i zastanawiającą się, co trzyma jej wesołego przyjaciela tak daleko. Na jesieni zdarzyło się, że Kinewulf był obecny na wielkiej uczcie w jednym z wesołych domów, gdzie jowialny wojownik został mianowany świeckim opatem. Podczas zabawy tej nocy trzy razy wydawało mu się, że ktoś ciągnie go za rękaw i był dziwnie przekonany, że obok niego stoi niewidzialny elf. Jego serce ogarnęła nadzwyczajna radość, także obecni dziwili się dzikiemu duchowi wesołości, który śmiał się w jego oczach i dźwięczał mu w głosie. Wstał wcześnie w tym samym radosnym nastroju i ruszył na północ, mówiąc do siebie: dzisiaj śpię w Hanging Show, nawet jeśli dotrę tam przy świetle gwiazd. Zbyt długo byłem poza domem i to z głupich powodów. Towarzysze podróżowali z nim przez jakiś czas, potem zaś rozjechali się na wschód i zachód. Pojechał dalej sam, nucąc urywki piosenek i czerpiąc czystą radość z kolorów otaczającego go świata. Dalekie wzgórza spowijała mgła. Rosa lśniła na nitkach babiego lata. Wśród łąk bielały brzozy, srebrzyste pnie okalane złocistymi chmurami na tle błękitnego nieba. Chłopi orali na polach i stada wołów ciągnęły przez spęczniałą ziemię niczym żeglujące powoli wielkie statki. Po jednej stronie bruzda była czarna, a po drugiej zielona od świeżo wyrosłych fiołków, których jeszcze nie sięgnął i nie pogrzebał lemierz. Po południu droga biegła poprzez wrzosowiska. Nieopodal drogi na szarym głazie siedział młody pasterz, grając na fujarce. Na kamieniu leżał krzyż z zielonych pędów, a obok nabazgrano kredą trzy runiczne litery – D, B i C. – Pozdrawiam, waćpana! – krzyknął Kynewulf, zbliżając się do chłopaka. – Ile masz owiec pod swoją opieką? – 25. – Czy znasz każdą z nich? – Tak, panie. One znają mnie, moją fujarkę i mój róg. Tacy powinni być prawdziwi pasterze. Widzę, że masz ze sobą krzyż. Tak, panie. Pobliskie bagna nawiedzane są przez wodne duchy. A co to za znaki, które tu napisałeś kredą? O, panie, myślałem, że będziesz wiedzieć, odpowiedział chłopak z uśmiechem. To będzie dąb, brzoza i cierń. W dębie, brzozie i cierniu tkwi silna magia przeciwko rusałkom, skrzatom, zjawom i okrutnym czarownicom. Ale to nie są przecież drzewa, tylko ich znaki, zauważył Kynewulf. Nie, to jest dąb, a to cierń. Ten dąb i cierń jest tak mocny jak żaden inny, który rósł w ziemi. Ludzie mówią, że rzeczywiście mogą być potężniejsze niż żyjące drzewa. Ten dąb i ten cierń i inne ich rodzaju posiadają taką moc, że mogą zatrzymać statek na morzu, wywołać miłość i nienawiść, sprawić, że ludzie zasną albo wskrzesić martwych. Czy możesz w to uwierzyć, panie? Tak, mogę i wierzę, odparł Kynewulf z uśmiechem. Chociaż nie do końca w taki sposób, jak myślisz. Oto, mój mądry człowieku z wrzosowiska, zapłata dla ciebie. I wrzucił mu w dłoń kilka monet ze słowami. Dużo szczęścia i długiego życia. I jeszcze lepszego dla ciebie, panie, odrzekł pastuszek. Zbliżało się ku nabożeństwu wieczornemu, kiedy mężczyzna i jego wierzchowiec zatrzymali się na odpoczynek w Hagulstad, mieście targowym, które teraz nazywa się Heksam. Kiedy Kynewulf ruszył dalej, czerwone światło zachodu zaczynało niknąć w lasach górujących nad drogą do wysokiego muru. Szare ćmy wylatywały z cienia. Nietoperze śmigały bezgłośnie w niezwykłych akrobacjach. Sylwetki drzewa i skał rozmywały się w półmroku. Kynewulf pomyślał sobie, że wolałby jechać swobodnie w otwartym polu, kiedy nagle do jego uszu doszedł cichy odgłos śpiewu i kilka chwil później pogrążona w mroku droga zamigotała z oddali światłami pochodni. To jakaś procesja mnichów, pomyślał, idących z powrotem do opactwa Hagulstad. Gdy dystans się zmniejszał, błysk poruszających się świateł ukazał mu grupę zakapturzonych postaci i usłyszał żałobną pieśń, którą rozpoznał jako błaganie psalmów pokutnych. Jednak dopiero gdy ściągnął lejce i skierował konia na bok, aby przepuścić procesję, zauważył, jak w środku pochodu czterech braci trzymało na ramionach mary. Na marach zaś leżał biały całun. Z dymu pochodni wyłonił się orszak żałobników, ale Kynewulf był tak zaskoczony widokiem konduktu, że ledwie dostrzegł samotnego mężczyznę na koniu, jadącego na czele z pochyloną głową. Za nim podążał inny jeździec, a dalej droga była czarna od tłumu pieszych. Ledwie widoczna w ciemności rzesza poruszała się z osobliwym dźwiękiem, i przytłumiony takt kroków przechodzących obok postaci wydawał się jeszcze bardziej przepełniony smutkiem, gdy usłyszano żałobną pieśń zakapturzonych ludzi. Biały całun i czwórka tragarzy. Nagle Kynewulf zrozumiał, że to widocznie jakaś młoda panna odeszła w dół zakurzoną drogą na wieczny odpoczynek. Pochylił się ze swojego siodła i przemówił do jednego z żałobników. — Powiedz mi, przyjacielu, kto umarł?
— Najsłodsza panna pod niebem. Oby Bóg miał w opiece jej duszę. To mała Lady Mildred z Hanging Show.
— Nie, nie, człowieku, nie może to być. Powiedz mi, że nie jesteś pewny.
— Ach, jestem pewny. Jak ten szlachetny tęg, który jedzie tam, nie mając słowa do powiedzenia.
— Boże w niebiosach! Kiedy to się stało?
To już czwarty dzień.
Nie domagała przez krótki czas. Niesiemy ją, by spoczęła w opactwie.
Dziękuję ci. Nic już więcej nie trzeba mówić. Idźcie dalej.
Zimny i nieruchomy jak kamień Kynewulf zastygł w siodle, wpatrując się długo potem, jak światło pochodni zaczęło zanikać w oddali, a wciąż widział Mary i biały całun podróżujące naprzód i naprzód. Cały czas słyszał kroki stóp, nieme dźwięki pokoleń odchodzących od ognia, światła słonecznego i ludzkich domostw. A Mildred była martwa, martwa. Już nigdy więcej nie ujrzy jej jasnej twarzy, nigdy więcej nie usłyszy jej wesołego śmiechu. Z kobiecym zawodzeniem Ela, Ela rzucił się w ciemność, niebaczny na to, co się z nim stanie, ani dokąd zmierza. Mały elf słodyczy i radości zgasł, jak świeczka na wietrze. Ela, Ela. Na zimnym pustkowiu, poza murem, jego myśli spowił głęboki mrok, a grzechy i szaleństwa beztroskiego życia rozbłysły mu wyraźnie w pamięci. Poczuł się przeklęty i wygnany. Runy jego imienia zmieniły się w żyjące rzeczy i trzepotały mrocznie dokoła niego w trosce i niepokoju. K, Y i N to my i to nas wpakowałeś w kłopoty. Wtedy zdjął go niewypowiedziany strach przed czymś, czego nie umiał nazwać. W śmiertelnym przerażeniu zeskoczył z siodła i krzycząc przywarł do swojego niemego towarzysza. Koń trącił go łbem i kiedy dziki atak ustąpił, minstrel ruszył przed siebie, idąc obok wierzchowca i trzymając dłoń wplecioną w jego grzywę. Przez wiele dni rozum i pamięć zawodziły go. Dokąd wędrował, jak znalazł jedzenie, gdzie spał, dzięki czyjej dobrej opiece uniknął niebezpieczeństw pustkowia, tego nigdy się nie dowiedział. Kiedy w końcu zasłona podniosła się z jego umysłu, stał posiwiały i obdarty w świetle dnia przed wysokim kamiennym krzyżem. Był on cały pokryty płaskorzeźbami, w jednym miejscu runami, w drugim liśćmi wina. Między nimi widniały małe stworzenia, ale spojrzenie człowieka tkwiło w runach, skąd przemawiał głos krzyża. Kynewulf czytał, jak ten uniósł w górę potężnego króla, Pana Niebios, jak to był zlany jego krwią, jak lud przyszedł z daleka, aby spojrzeć na niego i jak głęboki smutek spowił go. Szlochając gorzko, Kynewulf upadł na kolana i położył głowę u stóp krzyża. Kiedy tak leżał, obok niego przeszedł stary ksiądz. Popatrzył na minstrela przez chwilę, po czym zbliżył się i dotknął go.
— Wstań, synu. Może będę mógł ci pomóc?
Kynewulf podniósł się, popatrzył na księdza żałosnym wzrokiem, ale nic nie powiedział. Kapłan zauważył jego szlachetną twarz, przedwcześnie posiwiałe włosy i bogaty, choć podniszczony ubiór. Kładąc ramię na jego ramieniu, zapytał się — Jak się tu dostałeś, ty, który nie jesteś z tych stron?
Długo byłoby opowiadać, a wielu rzeczy już zapomniałem, odpowiedział Kynewulf, przyciskając rękę do brwi.
Zatem chodź ze mną, potrzebujesz spoczynku. I ksiądz zaprowadził go do małej osady, otoczonej palisadą porośniętą cierniem, a tam do swego domu w kościele. Postawił przed Kynewulfem jedzenie, a kiedy ten zjadł i wypił, opowiedział księdzu, kim jest, skąd przybył i co mu się przytrafiło.
Bądź dobrej myśli, synu, powiedział stary ksiądz. Niezawodnie był z tobą anioł. Teraz odpocznij i nie lękaj się. Cały ten dzień od południa do zachodu słońca i długo jeszcze, głęboką nocą, leżał Kynewulf w ciężkim śnie goryczy, bez snów. Ale w martwej godzinie nocy, kiedy jego wyczerpany duch został odnowiony, jeszcze raz ujrzał w wizji krzyż. Teraz nie był to rzeźbiony kamień, ale wielki krucyfiks z drzewa spowity światłem i ślący ku niebiosom świetliste promienie. Całe drewno lśniło złotem, a podstawa krzyża pokryta była klejnotami. Gdy się weń wpatrywał, zobaczył, że to chwalebne drzewo zmienia kolory i przybranie. Raz były mokre i karmazynowe od krwi, a po chwili znowu błyszczało złotem i klejnotami. A poza wizją, wiejąc kiedy i gdzie chce, wiatr pieśni opowiedział jego historię od pradawnych czasów, kiedy zostało ścięte, a potem wzniesione na wzgórzu i zawieszono na nim wyjętych spod prawa od starożytnych dni aż do tej szarej godziny, kiedy Pan Zwycięstwa, zdjęty z drzewa swej męki, został złożony w grobie z kamienia. Biedny lud śpiewał nad nim żałobną pieśń smutku i odchodząc, znużeni, zostawił go na spoczynek. Dlatego później Kynewulf przekuł ten sen we wspaniałą pieśń o krucyfiksie, ale w tamtej chwili, będąc na samym skraju zatracenia, nie posiadał się z radości, słysząc wyzywający go głos. Ukochany mój słuchaczu, poleć wszystkim ludziom przyjście do tej światłości, Bożego Syna, zawieszonego na mnie w utręce. I każdy może być uleczony spośród tych, którzy będą na mnie spoglądać ze strachem, gdyż to ja otworzyłem prawdziwą drogę ucieczki. Kynewulf otworzył oczy i modlił się najszczerzej do krzyża, gotów na śmierć, ale poranek przyniósł kolejny dzień i nowe życie. Kiedy odzyskał siły i przyodział się w nowe szaty, pożegnał dobrego księdza. Stary człowiek trzymał jego dłoń przez chwilę, patrząc mu w twarz z wielką miłością. Cieszę się wielce, że poznałem cię, synu. Chociaż myślę, że już się nigdy nie zobaczymy. Ale dobre rzeczy czekają na ciebie w twoim wschodnim kraju. I jedną z nich będzie zasięgnięcie rady i pocieszenia u mojego brata Bedy. Nie zapomnij, proszę, przekazać mu moich pozdrowień. Stało się więc tak, że Kynewulf przybył do Jarrow. Było to zimą i niskie zielone wzgórze zasypał śnieg, a wody tyne i wielkie rozlewisko, gdzie cumowały królewskie statki, pokrywał lód. Ale ojciec Beda był przyjazny jak ogień w kominku i równie jak sławny, tak łaskawy i skromny. Pomimo rozlicznych zajęć znalazł czas, aby porozmawiać z Kynewulfem. Usłyszał wszystkie jego wyznania i doradził mu uporządkowanie swego życia.
Kaptur nie czyni mnicha, a nasmołowana lina żeglarza. Przemyśl wiele razy, zanim udasz się do klasztoru. Twoje talenty są należne twojemu wiekowi i zło, które uczyniłeś, też wynikało z powodu wieku. Ja na twoim miejscu zostałbym minstrelem Boga. Czy błogosławiony Althelm nie miał w zwyczaju stać na moście i na rynku, śpiewając angielskie piosenki, także mógł przyciągnąć do siebie lud, aby słyszeli słowo Pana?
Ela, westchnął Kynewulf. Nie śpiewam już więcej, moje zdolności zostały mi zabrane.
Tak to jest z ptakami, kiedy opadają im stare pióra.
Niechaj rosną ci nowe, białe i czyste, a będziesz znowu śpiewać.
Nie, studnie wyschły i całe kwiecie świata uwiędło.
Nie myśl tak, powiedział Beda radośnie.
Studnie i kwiaty świata są w sercu każdego człowieka. Teraz mnie posłuchaj, bo rzadko kto może dać innemu takie spojrzenie na rzeczy, jakiego sam doświadczył. Powiem ci o sprawach, o których mówi lud, ale lepiej będzie, kiedy to minstrel o nich zaśpiewa. Zachowaj je więc na lata, które dopiero nadejdą. Czy słyszałeś legendę o Tomaszu Apostole? Gdy nasz Pan nakłaniał go, żeby zaniósł jego słowo do Indii i na Taprobejn, był niechętny i oporny, aby tam jechać. Ale Pan powiedział, nie masz ruszać, zarzucając mu linę dookoła jego szyi. Poprowadził Tomasza do portu, gdzie handlowali ludzie ze wschodu i sprzedał go jako niewolnika. Ale kupiec, który nabrał wątpliwości, wziął Tomasza na bok i zapytał go, czy ty jesteś rzeczywiście niewolnikiem tego człowieka? A Tomasz odpowiedział żarliwie, tak, prawdziwie jest moim panem, a jam najniższy z jego poddanych. Światło zajaśniało w oczach minstrela, ale Beda podniósł rękę i kontynuował. Wydaje się, jakby stało się to wczoraj. Pamiętasz, jak święty Augustyn przybył do Canterbury? Wyświęcił go Wirgiliusz, biskup Arles, a ten, zanim sam został biskupem, był opatem na wyspie Lerins. Wszedł w nocy obejść ją, jak dobry pasterz obchodzi zagrodę i doszedł do dziwnego statku stojącego przy brzegu. W świetle gwiazd na pokładzie zobaczył marynarzy. Dwóch zeszło kładką i powitało go. Jak mówili, byli przywiązani do świętych miejsc i udali się na wyspę w nadziei, że może uda im się namówić go do popłynięcia razem z nimi. Wiele słyszeli o jego świętości i skromności, nie mogli więc mieć lepszego przewodnika po świętej ziemi. Wirgiliusz uśmiechnął się ponuro, słysząc ich pochwały, podniósł rękę i zrobił znak krzyża. Statek i marynarze zniknęli, a w ciemnych falach dało się dojrzeć tylko migotanie gwiazd. Oczy Knewulfa zaświeciły się. — Powiedz mi więcej — zawołał. — Myśl o tych sprawach jest dla mnie zupełnie nowa. — Co za pieśń mógłbyś ułożyć — powiedział Beda. — O świętym Gutlaku. Na jego wyspie wśród czarnych wód jasno kwitnącego fens. Ale jeśli życzyłbyś sobie bardziej wzniosłego tematu, to czy nie podjąłbyś się opisania wyjścia Izraelitów z Egiptu? Albo mając w pamięci twój sen, co sądzisz o misji cesarzowej Heleny, gdy znalazła błogosławione drzewo, na którym umarł pan? A dalej ponad to wszystko, gdy udało ci się osiągnąć siły i szczęśliwy pokój wieku męskiego, czy nie zaśpiewasz o samym panu, twoim i moim, Chrystusie? Tym, który przyszedł do nas jako nagie dziecko i który przyjdzie raz jeszcze z chmur, tego dnia, kiedy martwi będą niczym ze szkła, ukazując w swoim środku wszystkie ukryte sprawy ich życia i którego drzewo krzyża będzie światłem w miejsce upadłych gwiazd i zaćmionego słońca. — Kto podoła tak wielkiemu i chwalebnemu zadaniu? — zapytał Kynewulf. To, jak powiedziałem, było o dniach twojej siły i spokoju, odparł Beda. Dotknął gładkiego pergaminu kart greckiej księgi, wertując ją pobieżnie, po czym mówił dalej. Kiedy Mateusz był w niewoli u Mermedonian, pan ukazał się Andrzejowi we śnie i nakazał mu śpieszyć się z wybawieniem jego brata. Ale Andrzej wzdragał się, przerażony niebezpieczeństwami głębi, grozą nieznanych wód i półnagimi ludożercami. Bolesna przygana ze strony pana obudziła w nim dzielne serce. Wcześniej rano zszedł ze swoimi uczniami na wybrzeże morza. Tam ujrzał biały statek z trzema ogorzałymi od słońca marynarzami. Był to sam pan i dwóch jego aniołów w przebraniu żeglarzy z dalekiego kraju. Andrzej pozdrowił ich. — Śmiali morscy wędrowcy, dokąd się udajecie? Kapitan odpowiedział — Do Mermedonii. My też zdążamy w tamtym kierunku, powiedział Andrzej. Lepiej byśmy sobie poradzili, gdybyśmy mogli pożeglować z wami, waszym białym statkiem. Weźmiecie nas ze sobą? Bardzo chętnie, odpowiedział pan.
kiedy wniesiecie zapłatę, jaką razem ustalimy.
Andrzej odpowiedział.
Nie, nic nie możemy zapłacić. Nie mamy ani sakiewki, ani kosztowności, ani chleba, ani butów. Ale Bóg zapewni wam zapłatę.
Wtedy marynarz zaśmiał się, siadając na burcie.
Cóż wy za ludzie, wędrować daleko po burzliwych szlakach oceanu? Bez pieniędzy? Złota? Bez ozdób czy innego skarbu?
Jesteśmy ludźmi Boga, powiedział Andrzej, zwracającymi się tam, gdzie On nam nakazuje.
Aha, pokiwał głową pan. Jeżeli jesteście ludźmi Boga, muszę wziąć was za darmo.
Podnosząc wzrok znad książki, Beda zapytał.
Czy to cię męczy?
Nie, nie, czytaj dalej, odpowiedział Kynewulf.
Kiedy biały statek był daleko od przyjaznego kraju, podniosły się burze i wiatry. Morza donośnie krzyczały jedno do drugiego i strach wód ogarnął ich. Uczniowie byli przerażeni. Andrzej spróbował ich pocieszyć.
Odwagi! W taki wieczór jak ten, dawno temu,
wielka burza nadciągnęła na nas znad wzgórz. Także fale uderzały w nasz statek, a nasz mistrz, jak już wiecie, cały czas spał. Teraz on ani nie śpi, ani nie drzemie i nie pozostawia bez pomocy żadnego człowieka na świecie, którego nie opuszcza jego odwaga.
Burza ucichła, a pośród nocnej ciszy Andrzej i pan, dzierżący ster, rozmawiali ze sobą.
W młodości byłem rybakiem, jak mój brat Szymon. I przez wiele wichur musieliśmy płynąć naszą łódką, ale nigdy nie widziałem marynarza takiego jak ty, aby podobnie prowadzić statek przez mokry wiatr i spienione fale. Chciałbym mieć twoją biegłość.
Mógłbym cię uczyć, powiedział pan sternik.
Ale co to było? Co usłyszałem, jak mówiłeś o tym, który spał w wielki sztorm?
Wtedy Andrzej powiedział mu o tłumieniu wiatrów i uciszaniu morza.
Co więcej pamiętasz o swoim mistrzu? Zapytał pan.
Zajęłoby mi wiele dni, aby opowiedzieć wszystko, odparł Andrzej. I gdy statek unosił się na falach w świetle gwiazd, apostoł wspominał dni, kiedy przebywał u boku pana, aż jego powieki stały się ciężkie. Gdy się obudził o poranku, był na wybrzeżu Marmedonii. Zbudził swoich towarzyszy, wołając: obudźcie się, wstańcie! To sam Chrystus był naszym sternikiem.
Beda wciąż mówił, kiedy dzwony zaczęły bić na nieszpory. Przerwał szybko, zamknął książkę i powiedział:
przybądźcie, anioły, wiem, że czeka na mnie zgromadzenie braci. Jeżeli mnie tu nie znajdą, czyż nie powiedzą, gdzie jest Beda, że nie przychodzi z braćmi na nakazane modlitwy?
Tak to w klasztorze na niskim, zielonym wzgórzu Jerrow Beda nauczał Kynewulfa, aby ten był przygotowany do nowego życia jako minstrel Boga.
Kiedy minęła Wielkanoc, a brzozy i jarzębiny pokryły się delikatnymi listkami, Kynewulf skierował się do domu drogich wspomnień w Hanging Show. Tam zatrzymał się na pewien czas, przyjmując i dając takie pocieszenie, jakie tylko mógł. W połowie maja otrzymał wieści o śmierci Bedy w Wigilię w niebo wstąpienia.
Dlaczego mnie tam nie było? Powiedział do siebie.
Rozmyślając o tym, jak święty człowiek spoczywał sam w swojej celi, z jednym tylko skrybą piszącym u jego boku, podczas gdy pozostali bracia obchodzili z krzyżem pola i błogosławili plonom ziemi, zachwycał się, jak dziwnym może być kres żywota ludzkiego.
Następnie podążył do Hagulstad na święto zesłania Ducha Świętego. Tego dnia wiejącego wiatru i języków ognia, gdy stał przy miejscu spoczynku małego elfa, pan darzący światłem oddał mu dar pieśni. Oczyścił go w ogniu i uwolnił od wstydu. Gdy powrócił raz jeszcze do swojego wędrownego życia, lud ledwie rozpoznał wesołego śpiewaka w człowieku, krzyczącemu kiedyś na pustkowiu, którego młode włosy pokryły się siwizną. Część pomysłów, które podsunął mu Beda, przekuł we wspaniałe wersy i ludzie słuchali ich z bijącym szybciej sercem. odzyskał swoje siły oraz spokój i śpiewał pieśń o krucyfiksie, który ujrzał wiele lat wcześniej we śnie. Dożył sędziwego wieku, gdy już niewielu przyjaciół zostało mu na tym świecie. Skończyli swą podróż i dotarli do siedziby w niebie. Kiedy on również odszedł z tego świata, nie wiem. Najbardziej cieszę się, myśląc o nim jako o ukrytym w cieniu minstrelu, nietkniętym przez czas, wciąż podróżującym przez wrzosowiska Northumbrii.